Ósmy odcinek podcastu, słyszałeś?
Słyszałem.
A z kim był?
Z doktorem.
Z doktorem Kamilem Gembrą. No i jak oceniasz?
Dobrze, ciekawie zawsze posłuchać o innych alternatywnych sposobach inwestycji, nie tylko w akcje, bo ludzie, którzy nie mają aż takiej dużej skłonności do ryzyka, właśnie mogą wybrać obligacje.
No właśnie. W takim razie dzisiaj będziemy też rozmawiali o jeszcze innej alternatywie inwestowania, bardziej stabilnego, czyli inwestowania w spółki dywidendowe.
To jedziemy.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, to jest 9 odcinek podcastu 21% rocznie. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki.
A ja Rafał Iżyński.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy warto kupować akcje spółki dla dywidendy. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Ale nie wystrzelaj się szybko z całego tematu. Musimy budować powoli napięcie.
Jak u Alfreda.
Hitchcocka.
Dobrze. Jaka jest moja opinia? Jest to na pewno jakiś kolejny sposób do inwestowania. Jak wiadomo, aby inwestować skutecznie, trzeba mieć szeroką dywersyfikację. To po pierwsze. A po drugie, mieć określony swój profil inwestycyjny, czytaj swój profil ryzyka. Więc akcje dywidendowe są jednym ze sposobów inwestowania.
Na pewno warto powiedzieć jedną rzecz, że przynajmniej w ostatnich latach rzeczywiście ten temat spółek dywidendowych, spółek, które regularnie wypłacają dywidendy, zrobił się mega seksowny, bo dużo spółek zaczęło jakby podkreślać to w komunikacji, że wypłacają dywidendę, a z drugiej strony no widać po prostu duże zainteresowanie ze strony inwestorów i tu właściwie ze strony wszystkich inwestorów, zarówno OFE, no, które mają odpływ kapitału i w związku z tym wolą spółki, które będą im wypłacać ten zysk, żeby móc pokrywać wypłaty. Fundusze inwestycyjne wbrew pozorom też borykają się jakby z odpływem kapitału, zwłaszcza te akcyjne. No i inwestorzy indywidualni właściwie wydaje mi się, że dlatego, że upatrują w stopie dywidendy jakąś alternatywę dla oprocentowania lokat, no pytanie, czy słusznie?
Wydaje mi się, że jest to troszeczkę innego rodzaju inwestowanie niż lokata akcji spółek dywidendowych, bo nawet jeśli prześledzimy takich, nie wiem, 5-10 wzorowych spółek dywidendowych, o których no, całe media mogłyby konkretnie wskazać takie spółki, no to jednak te wahania kursu akcji, czytaj kapitału, które my musimy tam zaangażować, żeby dostawać raz do roku tą dywidendę, no to te wahania kursu akcji są mimo wszystko bardzo duże.
Dokładnie, więc no tutaj trzeba uważać, jednak stopa dywidendy to nie wszystko. Będziemy o tym jeszcze zaraz mówili w dalszej części podcastu, że co innego jest stopa dywidendy, a co innego wartość nominalna dywidendy, ile spółka wypłaca, więc to są zupełnie różne kwestie. Na pewno można stwierdzić fakt, że to, że spółka regularnie wypłaca dywidendę, no wcale nie oznacza, że netto przynosi zysk inwestorowi. No bo co innego jest jakby wypłata dywidendy, a co innego swoją drogą chodzi i porusza się kurs akcji.
Bardzo prosty przykład. Jeżeli kupilibyśmy jakieś akcje po kursie 10 zł i otrzymalibyśmy dywidendę, załóżmy przez 5 lat, łączną dywidendę 2 zł na akcję, a kurs akcji spadłby z 10 do, nie wiem, załóżmy 7 zł, to mimo tej dywidendy jesteśmy złotówkę na minusie.
Tak, no i takim klasycznym przykładem spółki regularnie przez wiele lat wypłacającej dywidendy, a mimo to, no, która przyniosła ogólnie rzecz biorąc niewielkie zyski, ale nawet straty inwestorom, no to jest spółka Orange, dawne TPSA, które przez wiele lat jakby restrukturyzowała się, cały czas płaciła dywidenda, mimo to, znaczy kurs akcji szybciej spadał niż ta wypłata dywidendy.
O wiele szybciej. To Orange jest przykładem spółek z takich grona tych największych spółek, A z tych mniejszych, no to myślę, że ABCData należy wskazać jako taki przykład spółki, gdzie ABCData naprawdę wysokie dywidendy pod względem stopy dywidendy płaciła, a niestety ten kurs akcji spadał bardzo szybko i kilkukrotnie szybciej niż wartość wypłacanych dywidend.
Na pewno warto powiedzieć jedną rzecz. Moim zdaniem, dywidenda rzeczywiście daje spółce wiarygodności, no bo jednak to, że wypływają te pieniądze ze spółki, no to dają wiarygodności spółki i z tego punktu widzenia rzeczywiście ona jest w jakiś sposób lepiej postrzegana na rynku. No, oczywiście są lepsze i gorsze spółki dywidendowe, ale ogólnie rzecz biorąc, mimo wszystko uważam, że dywidenda pewnej wiarygodności i zaufania zarządowi daje.
Tak, tym bardziej dywidenda wypłacana przez wiele lat z rzędu, ponieważ taka wypłacana dywidenda jest po prostu dla spółki pewnego rodzaju kosztem, wypływem gotówki z przedsiębiorstwa, żeby tego wypływu...
No bo czym jest dywidenda faktycznie?
Wypłata z zysku, z osiągniętego zysku za poprzedni rok, zazwyczaj.
To trzeba zaznaczyć, że spółka zarabia pieniądze. No i teraz musi coś z tymi pieniędzmi zrobić, bo wygenerowała zyski. No i teraz jedną z form zagospodarowania tych zysków jest po prostu wypłacenie ich w formie dywidendy swoim akcjonariuszom, tym inwestorom, którzy mają akcje, ale to nie jest jedyny sposób zagospodarowania zysków. Uważam, że możemy wymienić 5 takich sposobów. Jaki jeszcze? Co można jeszcze zrobić z zyskami?
No przede wszystkim pozostawić je w spółce, czyli przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Tak, czyli ogólnie rzecz biorąc, na przykład planujemy w przyszłym roku inwestycje i zachowujemy zysk w spółce, żeby no, on pozostał w spółce, nie wypłacamy go inwestorom, planujemy kolejne inwestycje. Można też na przykład zrobić skup akcji własnych. Zamiast wypłacać dywidendę, skupić z rynku jakiś procent akcji za określoną kwotę i na przykład je umorzyć. I na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest w tym momencie bardzo modne. Spółki chętniej, już coraz chętniej skupują akcje własne w celu ich umorzenia, niż nawet wypłacają dywidendy.
A możesz wytłumaczyć bardziej, dlaczego to jest takie popularne i jaką to korzyść przynosi akcjonariuszom?
Korzyść jest następująca, bo w Stanach inwestorzy są przywiązani do zysku na akcję. Patrzą, ile spółka zarabia na jedną akcję. Patrzą, jeżeli jest, nie wiem, jedną złotówkę na akcję, spółka zarabia, no i ona ten zysk przeznaczy na skup akcji własnych i powiedzmy skupi około 10% akcji i je umorzy, no to nawet za rok zarabiając tyle samo, no to będzie miała mniej akcji i ten zysk na akcję wzrośnie do około, myślę, że 1,1. W każdym razie, mimo że nic się biznesowo w spółce nie zmieni, no to nominalnie ten zysk na akcję wzrośnie, a to w przypadku Stanów często oznacza jakby dużo szybszy wzrost akcji, no bo tam inwestorzy bardzo lubią spółki, których rok w rok zysk na akcję spółki rośnie.
Tak, to jest dobre wytłumaczenie.
Ale to nie są jedyny powód. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić z pieniędzmi, bo możemy wypłacić dywidendę, zachować ją w spółce na inwestycje, możemy skupić akcje własne, ale możemy też na przykład spłacić zadłużenie. To też jest ze sposobów, bo dużo spółek finansuje swój biznes długiem, więc w momencie, kiedy spłacają ten dług, jeżeli on jest zwłaszcza wyżej wysoko oprocentowany, to może być po prostu bardziej korzystne. To jest czwarty sposób. I ostatni, piąty sposób, to jest przejęcie. Możemy, nie inwestujemy we własny biznes, ale na przykład szukamy jakiejś spółki na rynku w celu przejęcia i takiego skokowego powiększenia biznesu. No i teraz pytanie, jakie należy sobie zadać. Dlaczego akurat wypłata dywidendy miałaby być najkorzystniejszym z tych sposobów? No bo ona jest ogólnie rzecz biorąc dobrze postrzegana przez inwestorów. I dlaczego miałoby być akurat tak, że lepiej inwestować w spółki, które wypłacają dywidendę, a nie w te, które spłacają zadłużenie, czy inwestują i tak dalej, i tak dalej?
No i to jest bardzo dobre pytanie. I według mnie nie ma niestety jednej i konkretnej odpowiedzi na to, ponieważ każda spółka ma inną sytuację, każda spółka ma innych właścicieli, ci właściciele mają inne postrzeganie na to, co trzeba zrobić z tymi zyskami, które się wygenerowało.
Inna branża,
inne potrzeby tej spółki w danym momencie. Także pamiętajmy, jak jest od strony prawnej, tak? Jeśli tutaj już wchodzimy w generowanie zysków przed spółkę. Każda spółka po zakończonym roku obrotowym musi zwołać walne zgromadzenie i podjąć odpowiednie uchwały wymagane przez prawo. Jedną z takich uchwał jest zagospodarowanie wygenerowanego wyniku finansowego. Więc tak, jeśli mamy zysk netto roku obrotowego, to walne zgromadzenie, na które przybywają akcjonariusze,
którzy sami podejmują decyzje,
tak, którzy się zgłoszą z chęć udziału, no to oni głosują po prostu nad zgłoszonymi uchwałami. I uchwała, która zdobędzie większość, która zostanie uchwalona, no to ta uchwała po prostu ma w sobie treść, w jaki sposób zostanie zagospodarowany zysk za rok obrotowy.
Zazwyczaj to zarząd po prostu przygotowuje pewną uchwałę, ale to nie jest tak, że akcjonariusze muszą się z tym zgodzić. No.
Tak, zarząd zgłasza projekty uchwał proponowanych, rekomendowanych przez siebie i następnie na walnym zgromadzeniu akcjonariusze głosują nad tymi uchwałami zgłoszonymi przez zarząd. Ale oczywiście akcjonariusze mogą zgłaszać też i swoje uchwały, nad którymi później również walne głosuje.
Ważna jest jedna rzecz, że zazwyczaj w większości przypadków jest tak, że nawet jeżeli spółka wypłaca dywidendę, jeżeli podejmuje decyzję o wypłacie tego zysku z poprzedniego roku, to praktycznie w większości przypadków jest tak, że to nie jest cały zysk. To jest część zysku. Na przykład, nie wiem, zarobiła 10 milionów, 5 milionów przeznacza na dywidendę. Zarobiła 100 milionów, przeznaczenie, nie wiem, 70 milionów. Jakiś procent wygenerowanego zysku. I to wbrew pozorom jest bardzo ważny współczynnik, bo to się nazywa współczynnik wypłaty dywidendy. Ile procent z wygenerowanego zysku zostało przeznaczone na dywidendę? No i ogólnie rzecz biorąc, interpretacja jest taka, że spółki, które po prostu wypłacają cały zysk, no to jakby nie mają pomysłu na rozwój, nie mają pomysłu na wzrost. Jeżeli spółka ma pomysł na wzrost, na jakieś inwestycje, przejęcia, restrukturyzację i tak dalej, nie wiem, spłatę długów, no to zazwyczaj zachowuje sobie część zysku w spółce, no żeby ją mieć do zagospodarowania w nadchodzącym roku.
To chyba właśnie Orange Polska tak wypłacała takie dywidendy w postaci większości zysku wygenerowanego i wiadomo, że no praktycznie w każdej branży inwestycje i restrukturyzacje są potrzebne, aby w ogóle się utrzymywać i sprostać tak konkurencji, prawda? Więc ta potrzeba inwestycji jest zawsze. Im większe potencjalnie inwestycje, tym lepsza przyszłość dla spółki, więc tutaj spółki, które kilka lat z rzędu wypłacają po 100% zysku netto, no to ja już bym tutaj troszeczkę baczniej się przyjrzał, czy tak dalej, czy ta spółka po prostu nie straci swojego udziału w rynku.
No i to jest bardzo dobra uwaga, bo od tego będzie zależała kolejny parametr, który omówimy, ale jeszcze jedną rzecz zaznaczę, bo zysk w spółce może pochodzić albo z działalności operacyjnej, czyli z prowadzonego biznesu, ale może być też na przykład ze spieniężenia jakichś aktywów, jakie ma spółka. Tak? Nie wiem, sprzedała magazyny, sprzedała nieruchomości, sprzedała połowę swojego przedsiębiorstwa. Więc tutaj też inwestorzy muszą na to zwracać uwagę. Jeżeli na przykład w danym roku jednym gigantycznie wzrósł zyskowność spółki i potencjalnie szykuje się duża jakby nominalna wartość dywidendy, jaka zostanie przeznaczona, to zawsze uważajmy na jedną rzecz. Skąd te zyski pochodzą? Bo jeżeli one pochodzą ze spłaty, ze sprzedaży swojego majątku, no to one nie są już w przyszłości do powtórzenia.
Tak, to są tak zwane zdarzenia jednorazowe. To już zupełnie inny i dłuższy temat, ale faktycznie musimy też patrzeć, skąd te zyski się biorą. Popatrzmy też sobie zawsze na, nie wiem, generowanie przepływów z działalności operacyjnej.
Tak.
Porównajmy, czy faktycznie spółka ten cash wygenerowała z działalności operacyjnej, bo ja znam przykłady takich spółek, które przecież dywidendy finansowały z zaciągania kredytów.
No właśnie, to jakby...
To dla przykładu, jak ktoś chce sobie zobaczyć, to proszę spojrzeć na bilansę na przykład energii kilka lat temu.
No, o, to jest dobry przykład. Takie ćwiczenie do przećwiczenia.
Ćwiczenie do przećwiczenia, podoba mi się.
Ćwiczenie do przećwiczenia, taki case do przećwiczenia, chciałem powiedzieć. Dywidenda, dywidendzie nierówna, takie ślepe patrzenie na nominalną wartość, czyli cashowo, ile spółka w danym roku wypłaci, no to nie jest takie dość dobre podejście. Zawsze patrzmy, ile zarobiła, ile to jest w stosunku do tego, ile zarobiła w tym roku. No bo jeżeli wypłaca więcej niż zarobiła w danym roku, no to tutaj prawdopodobnie albo mówimy o właśnie wypłacaniu dywidendy, nie wiem, z kredytu, albo ze spieniężenia majątku trwałego jakiegoś, który spółka posiada. No i to też bym raczej nie traktował jako dobrą informację. No i teraz dochodzimy do kolejnego etapu, czyli stopa dywidendy, czym jest. Stopa, bo mamy wartość nominalną, ile w sumie pieniędzy spółka wypłaci. No i teraz to odnosimy do w sumie wartości, jakiej jest na giełdzie spółki. No i jeżeli to podzielimy przez siebie te wartości, no to mamy procentową stopę dywidendy i no i to inwestorom się bardzo podoba, bo jeżeli przejrzymy sobie historię dywidend na przykład za ten rok, jakie zostały wypłacone jeszcze, to mamy spółki, które wypłacały, nie wiem, 9% stopy dywidendy, 5%, 2%, 1%, ale są i takie, które wypłacają nawet po 15-16%. No i wbrew pozorom tutaj te najwyższe dywidendy, zwłaszcza stopy dywidendy procentowe, no to nie są zazwyczaj dobre informacje.
Tak, tu myślę, że jeszcze możemy uporządkować jedną rzecz, bo to często pytanie słyszę. Czy trzeba być inwestorem, posiadaczem akcji danej spółki przez cały rok, żeby dostać dywidendę? Nie.
Nie trzeba.
O, udało nam się razem powiedzieć. Nie trzeba. Takie prawo do otrzymania dywidendy otrzymuje akcjonariusz, który w wyznaczonym dniu w odpowiedniej uchwale przez walne posiada akcję. Więc tak naprawdę jeśli podjęta uchwała stanowi, że dzień przyznania prawa dywidendy jest na przykład 10 października, a wypłata 5 listopada, to wystarczy, że my mamy te akcje, że my kupimy po prostu te akcje i będziemy posiadaczami tych akcji na dzień 10 października.
Tak.
Więc tutaj trzeba pamiętać tylko o tych dwóch dniach rozliczeniowych, tak? Czyli wówczas 7 trzeba kupić akcję, 8, 7?
7, tak, 8, no tam, tak? Jest przesunięcie. Znaczy tutaj ważna jest jedna istotna kwestia, no bo to się wiąże z tym, że później zazwyczaj kurs jest odcinany. Wszyscy inwestorzy się dziwią, że jak to dostałem dywidendę, a kurs spadł tyle samo praktycznie, ile wypłacili mi w dywidendzie. No i jak przychodzi dla mnie taka osoba, która niezbyt jest biegła w tym temacie, to ja zawsze jej tłumaczę to w taki sam sposób. Wyobraź sobie, masz mieszkanie, które jest warte 300 tysięcy złotych. W tym mieszkaniu masz lokatorów, którzy rocznie wypłacają ci 30 tysięcy czynszu, tak? W tym mieszkaniu. Stopa dywidendy jaka jest takiego...
10%.
10%. Ale różnica jest taka, bo w przypadku mieszkania zazwyczaj co miesiąc dostajemy te wypłaty. Ale załóżmy, że jest inny przypadek. Mamy wypłatę jednorazową za cały rok w formie 30 tysięcy. No i teraz, jeżeli jesteśmy właścicielami takiego mieszkania, no to w zależności, w którym momencie roku będziemy chcieli je sprzedać, pomijając już w ogóle to, co się dzieje na rynku, no to dzień przed wypłatą tego czynszu, jeżeli ja bym miał ci sprzedać moje mieszkanie, które jest warte 300 tysięcy złotych i potencjalnie jutro ktoś wypłaci 30 tysięcy czynszu, no to ile byś mi dał za takie mieszkanie?
No wiadomo, że 270.
Nie 270, 330 tysięcy, tak?
Sprawdzałem twoją czujność, oczywiście.
Czyli wartość mieszkania plus potencjalny czynsz, który jutro zostanie wypłacony. Ale dzień po tym wypłacie tego czynszu, ile byś mi dał za te mieszkanie?
No oczywiście już spada wartość.
Mniej więcej o wartość tego skumulowanego czynszu, o te 30 tysięcy.
Dokładnie, czyli spada do 300. I tak samo mamy na obligacjach, które wypłacają odsetki, i tak samo mamy przy akcjach, które mamy po prostu dzień odcięcia dywidendy, następnego dnia po tym dniu zazwyczaj kurs jest po prostu o tą wartość przyznanej dywidendy jest niższy.
No i tak samo jest i później jakby ta nasza inwestycja z czasem buduje swoją znowu wartość, żeby rzeczywiście ten kurs przed kolejnym okresem wypłaty tej dywidendy czy czynszu skumulowanego, jak ja to zawsze tłumaczę, zrobić, no, będzie zyskiwała na wartości. To jest oczywiście taki bardzo uproszczony przykład. No, na giełdzie to jest bardziej dużo bardziej skomplikowane, bo mamy awersję do ryzyka, zmienność wyników finansowych, konkurencję, inwestycje. To jest dużo, dużo bardziej skomplikowane, ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście ten moment kupna spółki, nie musimy mieć akcji przez cały rok, wystarczy, że dzień przed momentem przydzielenia tej dywidendy je kupimy, no ale musimy się liczyć z tym, że następnego dnia ta wartość tej spółki trochę spadnie. No nie zawsze to jest tyle samo, ile stopa procentowa dywidendy, ale jednak zazwyczaj rzeczywiście tak jest. Spółki, które na przykład wypłaciły, nie wiem, dużo majątku, znaczy wypłacają dywidendę z wartości majątku, który sprzedały, no to one zazwyczaj ten czynsz no jest dużo większy i przez to jego wartość procentowa jest dużo wyższa. Na przykład mają 20, 30 nawet procent stopy dywidendy, no ale to nie oznacza, że to są świetne inwestycje, bo tak jak mówiliśmy, że dzień po tym one zazwyczaj zostaną odjęte i tak naprawdę kluczowe jest to, co będzie się działo w przyszłości z taką spółką. A z drugiej strony mamy spółki, które, nie wiem, mają stopę dywidendy 1%. I uważa, że to są złe spółki? Bo na przykład, nie wiem, 10% zysku w formie dywidendy wypłacają, 90% zachowują, żeby reinwestować. Czy możemy jednoznacznie powiedzieć, że to są złe spółki?
Nie, myślę, że to nie jest żaden ważny jakiś tam argument, czynnik, żeby oceniać spółkę, czy jest ona dobra, czy zła. Po prostu ona wypłaca dywidendę, okej, niską, ale robi przynajmniej taki ukłon, tak, że jest w stanie wypłacić, tak, wiarygodność buduje, jakiś taki historię też sobie taką track record wypłaty dywidendy buduje, a to, że ona jest ona symboliczna, to ja akurat nie brałbym pod uwagę takich spółek pod tym kątem właśnie, że ona jest dywidendowa.
Na przykład Amazon nigdy nie wypłacił dywidendy, a i tak niespecjalnie z zyskami też jest, bo wszystko reinwestują, a jakoś kurs akcji rośnie. To jest tak, spółka, która bardzo mocno dynamicznie się rozwija.
Jest wiele spółek. Polskie spółki jeszcze może aż tak nie dorosły do takiej postaci, żeby te spółki posiadały tak dużą umiejętność właściwego inwestowania, tak? Bo wiadomo, jeżeli spółka ma bardzo dobry zarząd, który podejmuje bardzo dobre inwestycje i te inwestycje się sprawdzają i każda kolejna inwestycja po prostu przynosi coraz więcej zysków, no to wówczas jak mamy taki skarb w postaci takiego super zarządu, no to dajemy im po prostu wszystkie pieniądze, które mamy na inwestycje.
Dokładnie.
Bo one po prostu będą zwiększać wartość i zyski spółki na przyszłości i takich spółek też mamy kilka na giełdzie.
No są spółki. Zarówno mamy spółki, które nie wypłacały nigdy dywidendy i mocno rosły. Są takie, które regularnie wypłacają dywidendy i przynoszą zyski. Kluczowe tak naprawdę w tym momencie jest to, jak dobra jest spółka, bo dochodzimy do wniosku jednego, że tutaj nie ma znaczenia, czy spółka wypłaca dywidendy, czy nie. Ważne jest, czy jest po prostu dobra, czy odpowiednio podejmuje odpowiednie decyzje inwestycyjne.
Czy się rozwija, czy zwiększa przychody, czy zwiększa zyski regularnie.
W drugą stronę tak samo, jeżeli nie potrzebują tyle tych pieniędzy, prawda, mają kilka ścieżek, mogą wypłacić dywidendy, skupić akcje, zrobić inwestycje, spłacić zadłużenie, mogą dokonać przejęcia. To są możliwości, które ma zarząd. Jedną z nich jest wypłata dywidendy. Nie można powiedzieć zero-jedynkowo, to jest dobre albo złe rozwiązanie. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znajduje się spółka, jaką ma pozycję rynkową, na jakim rynku rośnie, czy ma pomysły inwestycyjne, czy ma odpowiednie zasoby i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też oczywiście skarbem jest spółka, która jest dobra i regularnie wypłaca dywidendy i najlepiej, żeby ta dywidenda nominalna na akcję z roku na rok była coraz wyższa. I to jest dobry kierunek.
I teraz przekujmy teorię w praktykę. Użyjmy dwóch przykładów takich właśnie spółek. Mam tu na myśli chociażby CCC i CD Projekt, tak? Spółki, no tak, które bezapelacyjnie przez wiele ostatnich lat bardzo dynamicznie się rozwijały, zwiększały przychody, udziały w rynkach i swoje zyski, tak? Zarówno CD Projekt, jak i CCC przez wiele lat nie płaciły żadnej dywidendy i wszystko, co zarobiły, reinwestowały. W momencie, gdy spółki osiągnęły wystarczająco duży poziom, gdy te spółki rocznie zaczęły zarabiać po setki milionów złotych, to zaczęły wypłacać dywidendy, tak? CD Projekt złotówka na akcję.
Pierwsza,
tak?
Dywidenda.
Pierwsza dywidenda teraz, gdy akcje są powyżej 100 zł po wzroście o 1500%, prawda? W kilka lat. CCC to samo. CCC to jest druga dywidenda mała?
Możemy jako, to sprawdzić.
Jakoś tak? No, ale tak. To też jest. I zobacz, jakie tam są stopy dywidendy. Teraz to jest tam 1-2%.
Bo cały czas biznes się rozwija, tak? To
tak,
nie jest najważniejsze.
I te spółki dalej większość po prostu z zysków przeznaczają na inwestycje, a dywidendy, wypłatę dywidendy zaczęły po prostu od takich kwot symbolicznych.
Bo jeżeli tak pomyślimy w długim terminie, kluczowym celem zarządu jest po prostu zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.
Czy ja myślę, że powinno być kluczowym celem dla przedsiębiorstw, dla zarządów, a tak. nie wszystkie
nie
takie
sam
mają.
Taki czysty nominalny zysk, tylko to, co się będzie działo w długim terminie. Perspektywy wbrew pozorom na giełdzie są bardzo ważne, a jak nie najważniejsze, więc tutaj nad takim zarządzaniem tego, co się będzie działo w przyszłości, to jest główna rola zarządu. No i tutaj też duże znaczenie mają moim zdaniem trendy w gospodarce, takie tendencje, jaka jest sytuacja rynkowa. Przypominam ci 2007 rok. Pamiętasz, co się wtedy działo, jak jakaś spółka mówiła, że wypłaci dywidendę?
Że rosła?
Nie.
Czy spadała?
Kurs spadał. Kurs spadał. Gospodarka była tak rozpędzona, wszyscy tak oczekiwali wzrostu inwestycji, że w momencie, kiedy jakaś spółka wychodziła przed inwestorów i mówiła, słuchajcie, my w tym roku wypłacimy wam zysk, no to inwestorzy byli niezadowoleni. Mówili, że to jest głupotą. I rzeczywiście przy takim rozpędzeniu gospodarki to wydawało się nierozsądną decyzją. Przez ostatnie lata akurat było na odwrót. Jeżeli spółka, nie wiem, 2014, 15, 16, teraz już też trochę to się zmienia, ale cały czas jakby dywidendy są sexy. Jak spółka mówi, że będzie zaczyna wypłacać dywidendę, no to jest jednak dobrze postrzegane. Jaka jest jakby polityka dywidendowa, no to są najczęstsze pytania inwestorów, ale to nie oznacza, że tak będzie zawsze. Jeżeli gospodarka na tyle przyspieszy, że firmy będą dużo szybciej się rozwijać, to niestety sentyment do dywidend też może się zmienić. I to jest ta zmienność charakteru, jaka występuje zawsze na giełdach.
Także chyba nie masz dobrych wiadomości dla naszych słuchaczy, bo jednak inwestowanie dywidendowe w akcje nie jest tak łatwą rzeczą, jakby mogło się na początku wydawać.
Mam dobrą wiadomość, bo są przeprowadzone było wiele badań na temat tego, jakie spółki ogólnie rzecz biorąc są najlepsze, które wypłacają dywidendy. I wnioski są następujące. To było takie badanie, Credit Suisse przeprowadziło, ja może wykres wrzucę pod podcastem. Ogólnie wnioski są następujące, że największe zyski generują spółki, które po pierwsze przeznaczają małą część zysku na dywidendę, tak? Ale w stosunku do kursu akcji ta wartość dywidendy jest dość duża, czyli stopa dywidendy jest też duża. Czyli spółki, które mało zysku wypłacają, ale ich kursy akcji są dość niskie. To jest najlepsza grupa spółek, w które warto inwestować pod dywidendę. Ale ciekawe jest też to, która grupa jest najgorsza. Wbrew pozorom nie te, które w ogóle nie wypłacają dywidendy, tylko te, które większość zysku, czyli prawie 100% zysku przeznaczają na dywidendę, a w stosunku do kursu akcji stopa dywidendy jest niska. I to jest najgorsza grupa spółek do inwestowania. Czyli te, które wszystko wypłacają, a ich kursy akcji po prostu są wysokie. Ceny tych spółek są wysokie. Lepiej inwestować w spółki, które mało zysku przeznaczają na dywidendę, a ich kursy akcji ogólnie rzecz biorąc w stosunku do generowanych zysków są niskie. I to jest praktycznie, no to jeżeli teraz pomyślimy w długim terminie, to no to jest jak najbardziej logiczne, tak? To co powiedziałeś, jeżeli spółka wypłaca 100% zysku, no to rok w rok, no to praktycznie trzeba się zacząć się zastanawiać, co będzie w przyszłości. A w drugą stronę, jeżeli jest tania, a wypłaca tylko mało zysku, a resztę prawdopodobnie w jakiś sposób wykorzystuje na rozwój biznesu, no to może być całkiem niezłą inwestycją.
To teraz widzę, wbiłeś drewniany kołek w serce orędowników, którzy zawsze chcą, żeby spółka wypłacała jak największe dywidendy. Szachmat.
No, znaczy ja jestem przeciwny takiemu podejściu. Okej, jestem w stanie strawić spółkę, że raz wypłaca 100% zysku, ale moim zdaniem w długim terminie, no jeżeli nie ma dobrego pomysłu, to też nie możemy patrzeć tak zero-jedynkowo. Jeżeli ma inny sposób finansowania biznesu, nie wiem, kredyt, emisja obligacji, bo to też trzeba zaznaczyć, nie zawsze musimy finansować swój biznes jakby zyskami, ma jakąś wiarygodność, Znamy jedną spółkę, która tak robi. Prawie cały zysk wypłaca, ale za to finansuje swój wzrost właśnie z długu. No to, to też jest jakby, może być dobrą inwestycją, ale jeżeli mamy spółkę, która długoterminowo wszystko wypłaca i jakby nie inwestuje w ogóle w rozwój biznesu, no to ja w długim terminie się obawiam o taką spółkę.
No i tym optymistycznym akcentem.
Myślę, że zakończymy. Jeżeli coś są, macie jeszcze jakieś pytania, no to dajcie nam znać.
Co w podcaście Ekstra?
No ja o biotechnologii będę rozmawiał. Czyli w ogóle o branży, która w ogóle nie wypłaca dywidend.
No bo ona musi inwestować przede wszystkim. Ona musi inwestować. Na zyski później przyjdzie czas. A ja opowiem między innymi o Ezotiku. Ezotic at Henderson, czyli o ciele i twarzy Joanny. Jak, czy dobrze pracuje i się dobrze, wiesz, spłaca na zyski. Na
akcjonariusz. A to ona jest twarzą?
Tej, tak, ona jest twarzą.
A Joanna jest, była w jakiejś spółce też gdzieś dyrektorem, czy nie wiem.
No, tego jest. Nie wiem, akurat to mnie za bardzo nie interesuje.
Okej.
Okay. Ale fakt, że...
Ale to nie jest ta spółka.
Nie, to nie jest ta spółka. Okay. Na pewno nie. Ale okay. Fakt, że Ezotic, jedna z bardziej ciekawych spółek, która w ostatnich wielu miesiącach obok GetBacka chyba mnie tak mocno zainteresowała, więc szczegóły w podcaście Ekstra opowiem.
Dobra. Dziękujemy. Prosimy o pytania. Przypominam, że za tydzień planujemy podcast Pytania i Odpowiedzi, więc zadawajcie nam pytania. Wszędzie, gdzie nam będziecie zadawać, to my to przejrzymy później, czy na Facebooku, czy na Strefie, czy nie wiem, czy na iTunesie. To wszystko przejrzymy i postaramy się odpowiedzieć na najciekawsze pytania. Pamiętajcie, żeby ocenić podcast, zwłaszcza na iTunesie, bo nam liczba ocen rośnie, za co bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę dużych zysków. A ty co robisz?
A ja szukam kolejnych perełek inwestycyjnych. Pozdrawiam bardzo, Rafał Iszyński.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.